Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Sławomir Neumann, poseł Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Kijów pozwie Polskę, Węgry i Słowację w związku z odmową zniesienia zakazu przywozu ukraińskich produktów rolnych. Unia Europejska to embargo zniosła, wspomniane kraje nie chcą tego zrobić. Jak pan ocenia postawę Kijowa?
No, Kijów walczy o swoje, no, próbuje...
Ale my walczyliśmy mocno o
Kijów też. Oczywiście.
W ostatnim czasie i nas to też dużo kosztowało.
Znaczy, jeżeli patrzymy na stronę Kijowa, no oni mają produkcję zboża i zablokowano Odessę, jedyny port, który mogli wysyłać zboże w świat tak naprawdę. No wcześniej był Mariupol, bo to był główny port, który był do eksportu ukraińskiego zboża w świat. Po upadku Mariupola, a potem po blokadzie Odessy, no de facto jedynym takim taką możliwą trasą na tranzyt tego zboża jest kolej i to na zachód. Na zachód, czyli przez Polskę. I tu Kijów, patrząc z ich punktu widzenia gospodarczego interesu, no chce to zboże wyeksportować, jak robił to co roku. No Polska ma swój interes. Po właściwie olbrzymiej porażce z...
Jest, tylko chodzi mi, panie pośle, o to też, że Kijów gra ostro w tej sprawie, tak? Ta skarga od razu, tak?
Wie pan,
to nie jest tak, że ja wiem, my robimy swoje, oni robią swoje, tylko grają twardo.
Wie pan, oni prowadzą wojnę.
Czy to nie jest taka realpolitik trochę już idąca za daleko?
Oni prowadzą wojnę. Ja bym tutaj nie oceniał ostro Kijowa. Oni prowadzą wojnę, walczą o życie. I to walczą o życie na każdym poziomie. I my, im jako Polska i Polacy mocno w tym pomagamy.
To, panie proszę, za miesiąc wybory. Platforma wygrywa te wybory. Co się dzieje, jeżeli chodzi o zboże, jeżeli chodzi o odmowę wprowadzenia na polski rynek ich produktów rolnych?
Plan, o czym i Unia Europejska mówiła, i myśmy mówili, był taki, że Polska ma pomóc w tranzycie zboża ukraińskiego. I myśmy się jako Polska, rząd polski, Mateusza Morawieckiego, się do tego zobowiązał. W tej pierwszej kampanii zbożowej, w cudzysłowie. Oczywiście, jako że zabrali się za to, jak się zabierają za większość rzeczy,
okay, no to prawda,
zboże zostało
to
w Polsce, a nie było tranzytem.
Absolutnie, ale jesteśmy tu i teraz za miesiąc wybory. Co wy zrobicie?
Były różne pomysły. PSL proponował na przykład, żeby wprowadzić kaucję.
Ale pan, proszę, nie o różnych pomysłach, tylko
ale mówię,
o tym, co się wydarzy. Ale
mówię co jest możliwe. Kaucję na zboże, które przejeżdża przez Polskę. Są możliwości takie, żeby i współpracując z Ukrainą, pomagając Ukrainie, bo to jest absolutnie nasz interes narodowy. To jest racja stanu Polska. Pomóc Ukrainie w wojnie z Rosją. Więc, ale też drugą racją stanu Polski jest zabezpieczyć polskich rolników.
Właśnie, więc to embargo byłoby utrzymane, czy
więc nie? Trzeba znaleźć rozwiązanie tranzytu, a nie pozostania zboża w Polsce. To znaczy wykorzystać porty polskie, wykorzystać być może porty innych krajów nad Bałtykiem, żeby tamto zboże było kierowane, ale bezpiecznie, czyli nie zostawało w Polsce.
Okej, ale konkretne pytanie. Utrzymane byłoby to embargo, jeżeli Platforma wygra wybory? Czy
na przyjmowanie zboża? Myślę, że należy się porozumieć z Ukrainą i na pewno nie można doprowadzić. O tym Donald Tusk mówił na początku poprzedniej kampanii zbożowej.
To prawda, zwracam na to uwagę. Jasne,
żeby nie zdestabilizować polskiego rynku zboża. I nie możemy przyjąć w sposób niekontrolowany zboża z Ukrainy na teren Polski, ale możemy pomóc go przetransportować bezpiecznie na zachód czy do Afryki.
Ale tylko pytanie o to embargo powtórzę, panie pośle. Będzie, zostałoby utrzymane czy nie?
To jest jednostronne embargo. Na razie Komisja Europejska na te trzy kraje patrzy
przez... Być może będą kary, tak?
Być może będą kary. Trzeba znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie i praktyczne rozwiązanie
czyli
tego.
Czyli nie takie rozwiązanie, to jest
nie takie rozwiązanie. Znaczy,
czyli na embargo dzisiaj, nie byłoby utrzymane.
Na tak? Dzisiaj to jest jedyne możliwe, bo rząd nie przygotował niczego innego. Problem jest taki, że wiedząc, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, rząd nie przygotował żadnego rozwiązania poza najprostszym, czyli embargiem, które nie jest rozwiązaniem na stałe. Ono nie jest rozwiązaniem na stałe. Trzeba znaleźć rozwiązanie inne, które spowoduje, że zboże z Ukrainy będzie mogło przejechać na zachód, ale nie zostanie w Polsce. To nie jest wyzwanie naprawdę na... To nie jest rocket science. To nie jest jakaś technologia kosmiczna, żeby wymyśleć takie rozwiązanie. Znaczy, są metody, które pozwolą przewieźć zboże z Ukrainy przez terytorium Polski do Niemiec, Francji, do Hiszpanii, to takie rzeczy się zdarzają. Naprawdę w świecie transport towarów się dzieje i nie zostaje to wszystko na terenie tego kraju, przez który się przewozi, tylko trzeba do tego trochę kompetencji.
Potem z tych Niemiec może wrócić łatwo, na przykład, panie proszę.
Może wrócić, tak, że... ale Unia Europejska
przejedzie, to już nie wróci.
Ale jest... dzisiaj też może wrócić z każdej strony tańsze zboże. No nie jest tak, że trafiając za granicę...
Unia tego tańszego zboża na swój rynek nie wprowadza po prostu, tak?
Unia przyjęła dla siebie obowiązek, czy inaczej, wykazała chęć pomocy Ukrainie w wojnie także przez transport. To zboże trafiało głównie i tam jest odbiorcy do Afryki. Tylko trzeba pomóc to, dzisiaj Boże, Ukrainie to zboże tam zaekspertować.
Teraz wypowiedź niemieckiego ministra rolnictwa, pana Ozdemira, tak ma na nazwisko, jeżeli dobrze je czytam. W każdym razie jego słowa brzmiały wczoraj tak. Jesteście solidarni, kiedy wam to pasuje. Kiedy nie pasuje, już nie jesteście do Polaków. No kiedy Niemcy, które jednak w ostatnim roku, no myślę, że raczej mogłyby się od Polski uczyć, a nie nas pouczać chyba w tej sprawie.
Znaczy ja bym dzisiaj, znaczy odłożyłbym teraz machanie szablą też na Niemcy.
No ale to nie. Ten Niemiec macha na nas szablą.
Ponieważ Azalisz wręcz jest tak, że dzisiaj Ukraińców w Niemczech jest więcej niż w Polsce, tych, którzy wyjechali. Mhm. I pomoc wojskowa niemiecka i taka militarna i monetarna jest też większa.
Tak.
I nie licytowałbym się. Polacy pokazali wielkie serce i myśmy zrobili coś, czego Europa nie widziała przez wieki. Oczywiście. I niech oni, jeżeli polski rząd nie potrafi tego zrobić, niech Niemcy wymyślą sposób, żeby ukraińskie zboże mogło trafić. Dzisiaj każdy musi pokazać solidarność z Ukrainą. Nie tylko oczekiwać, że kraj frontowym, przyfrontowym, jakim jest Polska, będzie na siebie brał cały ciężar wszystkiego. To też jest prawda. Ja rozumiem, że to są takie komunikaty wysyłane, które mają też zrobić dobre wrażenie na Ukrainie ze strony Niemiec. To jest ta realpolitik. I my musimy w tym brać udział. Nie możemy być tylko takim... graczem, który nie proponuje żadnego rozwiązania, tylko to, mówi nie, bo nie.
To ciekawe rozwiązanie proponuje Leszek Miller, były premier, teraz eurodeputowany. Polska przeznaczyła 4,5% swojego PKB na pomoc Ukrainie. Czy przypadkiem pas na lotnisku w Jasionce nie wymaga gruntownego remontu? Sugeruje pan Leszek Miller, pan premier. Jeszcze ostrzej.
Myślę, że powinniśmy robić wszystko jako wspólnota państw demokratycznych, zachodnich, o wartościach zachodnich, cywilizacji zachodniej, żeby wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją. Na wszystkich frontach. To jest niestety nasz obowiązek. Bo oni walczą za nas. I to się de facto Polsce też opłaci. Natomiast musimy dbać, i to chyba każdy rozumie też w Europie. Niemcy też dbają o swoje interesy. Potrafią o to zadbać tak, że nie mają z tym najmniejszego problemu. Przypomnijmy całą politykę gazową, którą mieli, nie patrzyli na całą Europę, tylko patrzyli na siebie, więc pouczanie dzisiaj to jest chyba najgorsze rozwiązanie, jakie można sobie znaleźć w dyplomacji.
Ale to rozwiązanie, trzeba szukać, proponuje premier Leszek Miller?
Remontować pas w Jasionce? Nie, no to jest... Nie możemy dzisiaj wstrzymać pomocy Ukrainie. Ukraina potrzebuje tej pomocy dzień w dzień i to w formie militarnej, ale też innej. I wygrana Ukrainy w tej wojnie to jest wygrana całego zachodniego świata. Wygrana NATO, wygrana Polski i to jest nasz interes. Ja rozumiem te bieżące problemy i one wiedzieliśmy, że one będą. To przecież nie jest zaskoczenie, że będą problemy po żniwach. No to o tym mówiliśmy od pół roku. Należało się to przygotować. Jeżeli ktoś nie jest przygotowany, oczywiście i też w kampanii wyborczej najprościej zrobić taki ruch. Dobra, to my blokujemy. O, jesteśmy twardzi, rząd powiedział, że nie wpuści. Tylko co dalej? Znaczy niech pan zapyta ministra rolnictwa, jak on widzi dalej taką sytuację, czy chce do końca świata i jeden dzień dłużej utrzymywać embargo. Przecież to jest niemożliwe. Zamiast poszukać rozwiązań, które byłyby dla Polski bezpieczne, a mogły wspierać Ukrainę, to my... Nie mając ludzi kompetentnych w rządzie, robimy najprostszą z rzeczy możliwych. Teraz, na chwilę ona jest skuteczna, ale tylko na chwilę.
To teraz, jeżeli o kompetentnych ludzi chodzi, to panie proszę, Platforma Obywatelska wysłała, czy Koalicja Obywatelska wysłała Michała Kołodziejczaka do Brukseli, żeby w sprawie unijnego embarga działał nie wiem, czy to poważnie traktować, czy jako żart, jakieś trollowanie. Macie przewodniczącego partii Donalda Tuska, który w Unii Europejskiej chyba znaczy ciągle dużo, więc jeżeli to było w polskim interesie, żeby próbować tam lobbować za konkretnym rozwiązaniem, to dlaczego tam wysłaliście Michała Kołodziejczaka, który sam mówił, że pierwszy raz jest on tam, nie bardzo jeszcze się orientuje w tym wszystkim, prowadził go, ale widziałem, poseł Halicki tam...
Michał... Andrzej Halicki jest szefem naszej grupy europejskiej.
No miło, że się zaopiekował, oczywiście, kolego.
I też te swoje kontakty, które ma, też udostępnił Michałowi Kołodziejczakowi. A Michał Kołodziejczak jest głosem wsi. Mhm. Prawdziwym, wiarygodnym głosem wsi. I też ten...
Był głosem wsi, jakby w jakichś wyborach dostał, też... jego formacja dostała, nie wiem, 5% chociażby.
Poczekajmy.
Się teraz na jakiej podstawie jest?
Poczekajmy. Jest... liderem Agrounii, jest liderem organizacji, która
ma z 1%
od miesięcy. To będzie zweryfikowane za chwilę w wyborach.
No tak, chodzi mi o to, że teza jest głosem polskiej wsi. Jest głosem,
jest głosem części polskiej wsi, części polskich rolników. I ważne, żeby ten głos też w Europie był słyszany. To nie jest nic złego, że nasi europosłowie, nasi, czy w tym przypadku Michał Kołodziejczak, jadą do Brukseli, tłumacząc urzędnikom polskie stanowisko. Jeżeli polski rząd nie robi tego na co dzień, bo właściwie zrezygnował z europejskiej polityki i właściwie nie ma umiejętności budowania jakiegokolwiek sojuszu w Europie, i wszystkim się rozpadają, musimy w to miejsce szukać wszystkich możliwych dostępnych dla opozycji rozwiązań, które by pozwalały nam przekazywać to stanowisko, które ma Polska.
Gdybyście chcieli pomóc to embargo załatwić, to naprawdę chyba przewodniczący Tusk powinien się tam udać, a nie Michał Kołodziejczak.
Wie pan co, ja uważam, że jesteśmy w stanie to załatwić po 15 października, kiedy premier Tusk po wygranych wyborach rozwiąże wiele problemów na linii Warszawa Unia Europejska.
To załatwi łącznie na te
łącznie z KPO i miliardami z KPO dla Polski i łącznie też z rozwiązaniem dyplomatycznym, które by i praktycznym, które by zabezpieczyło polskie interesy polskich rolników, a jednocześnie nie było jednostronnym takim działaniem, jak gdyby bez żadnej alternatywy, jak dzisiaj mamy.
Czyli z unijnym parasolem, tak? W każdym razie coś.
Z unijnym parasolem, że Unia na siebie weźmie też odpowiedzialność i część tych kosztów, co nie jest niemożliwe. Ta solidarność europejska, o której my mówimy, może być realizowana, tylko trzeba mieć partnerów w Europie. Nie można ciągle być na wszystkich obrażonych w Europie i z wszystkimi walczyć. Przecież to embargo... To embargo dotyczyło 5 państw. Była zgoda na 5 państw. Dzisiaj się 2 wyłamały. My nawet nie potrafimy utrzymać tego. My nie potrafimy utrzymać nawet Bułgarii, Czech. Nie potrafimy pokazać, że to jest interes wspólny. Nie potrafimy znaleźć partnerów w Europie na żadnym właściwie terenie i na żadnej płaszczyźnie.
A mówi to Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. Kończymy radiową część Sedna Sprawy. Za chwilę internetowa dogrywka, na którą serdecznie państwa zapraszamy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego, udanego dnia.
Dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Sławomir Neumann cały czas jest z nami, poseł Platformy Obywatelskiej.
Nieustająca.
Panie pośle, no ale już niedługo.
Bo no tak, ale w Platformie Obywatelskiej, tak, tak.
To o tym jeszcze sobie na koniec porozmawiamy, dlaczego pana na tych listach nie ma. A panie pośle, wczoraj szef MSZ-u Zbigniew Rau w Stanach Zjednoczonych przebywający razem z panem prezydentem przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych został zapytany o tak zwaną, czy w zasadzie nie trzeba chyba mówić tak zwaną aferę wizową. Bo ta afera jest faktem z racji CBA i prokuratury w tym MSZ-cie. Jednak minister Zbigniew Rau mówi, nie ma żadnej afery wizowej, jest kaskada pomówień, zwykłych kłamstw. Poinformował pan minister, że doszło do ustalenia nieprawidłowości wydania nieco ponad 200 wiz w ciągu ostatnich 30 miesięcy. Tak mówi pan minister. Wy mówicie o setkach tysięcy. Skąd, panie ministrze, bierzecie te setki tysięcy?
To są dane oficjalne z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Nieprawidłowości przy setkach tysięcy?
Mówimy o wydanych setkach tysięcy wiz w Afryce i w dalekiej Azji z prawdopodobnym naruszeniem procedur. Mamy sygnały i przypadki, kiedy...
Ale setkach tysięcy z prawdopodobnym naruszeniem procedur?
O setkach tysięcy wiz wydanych.
Okej, okay, a to prawdopodobne części, naruszenie procedur przy części, takich liczbach?
Wie pan, to trzeba zweryfikować. No my nie mamy dzisiaj dostępu. Mhm. Dzisiaj nikt nie ma tam dostępu i nikt nie jest w stanie tego zweryfikować. Natomiast na pewno wiemy o przypadkach, i to nie jednym, a kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu przypadkach, kiedy polscy konsulowie otrzymują listy z MSZ-u imienne listy dla osób, które powinny według urzędników MSZ-u otrzymać wizę do Polski. Ci ludzie otrzymywali te wizy, w Polsce się nie pojawiali. Oni znikali w strefie Schengen i dalej emigrowali. To jest proceder przerzutu ludzi. To jest dzisiaj coś, co jest absolutnie procederem przerzutu ludzi.
Tylko chodzi o skalę tego zjawiska, bo
skala jest na tyle, skala jest na tyle olbrzymia, że służby amerykańskie, Amerykanie zaczęli nie tylko protestować, ale już głośno domagać się zatrzymania tego procederu. Skala jest na tyle olbrzymia, że Niemcy i zachodnie landy niemieckie od przynajmniej 5-6 miesięcy głośno mówią, że należy wprowadzić na granicy z Polską kontrolę, bo przenikają do strefy Schengen nielegalni imigranci, czasami zalegalizowani przez polskie państwo.
Myśmy, chodzi też, jak rozumiem, o tych często, którzy przez Białoruś, Litwa,
tak, myśmy, taki wie pan, szlak. Wie pan, myśmy zrobili coś na wzór tego, na co Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki krzyczeli na Łukaszenkę, że jako państwo organizuje przerzut ludzi. Postawiliśmy mur, bronimy granicy, bo Łukaszenka, wykorzystując tych ludzi, przerzuca ich przez polską granicę, destabilizując sytuację. I myśmy wtedy twardo, ostro mówili, że Łukaszenka robi coś takiego. Dzisiaj można powiedzieć, że polskie MSZ i polskie państwo robiło podobną historię. Być może nawet na większą skalę, bo więcej jeszcze osób niezweryfikowanych, słyszymy o informacjach, że mogły przenikać tam osoby.
Skąd od tych prokuratura mówi o ponad tam...
Panie redaktorze, ale nie...
Znaczy, 200 osób, skąd się zrobią te
setki tysięcy? Ale bądźmy poważni, jeżeli pan dzisiaj powołuje się na prokuraturę Zbigniewa Ziobro, no to zostawmy tę sprawę, to w ogóle nie ma aferki, jak mówi Kaczyński. To oczywiście, nic co dotyczy PiSu nie jest aferą i nie jest problemem dla prokuratury Ziobry.
Nie, no, ale tutaj,
Ziobro dzisiaj...
Prokuratura tym interesowała się, zanim medialny miała charakter
tylko,
ta sprawa.
Tylko dlatego się interesowała, że Amerykanie zmusili do działania.
To był tak ważny.
Bo tak nigdy by nie było.
Nie
to, że minister Rau, który dzisiaj... co ma on powiedzieć? On powinien dzisiaj do dymisji się podać. Jeżeli nie ma zdolności do
nie
podania się do dymisji...
na listach, to nie wiem, czy nie zostałby zdymisjonowany.
Ale jest na liście i musi trwać, jak mówią w PiSie na stanowisku, bo jest jedynką w Łodzi i musi trwać w wyborach, więc nie jest zdymisjonowany. Tak naprawdę powinien się do dymisji podać sam, albo powinien być wyrzucony tak jak minister Wawrzyk. To jest jedna z olbrzymich afer. Ona wynika z... Jej podłoże jest oczywiście pewnie kryminogenne i korupcjogenne, bo za tych ludzi, oni za wizę płacili potężne pieniądze. Pośrednikom, być może urzędnikom, potężne pieniądze, ale to jest rzecz ważniejsza. Myśmy nadużyli zaufania naszych partnerów. Przy strefie Schengen wszyscy bronimy granicy. I tak jak mamy obrazki pełne usta walki o obronę granicy Polski i Unii Europejskiej na granicy z Białorusią, to z drugiej strony bokiem wpuszczamy dziesiątki tysięcy ludzi. I to jest naruszenie pewnych takich wspólnych zobowiązań do obrony granicy. To jest naruszenie też zaufania do nas. To jest coś, co może dla nas być w dłuższej perspektywie jeszcze bardzo kosztowne. Więc ja o tym mówię, że myśmy tą aferą podkopali swoje zaufanie. I u sojuszników za oceanem, jak się okazuje, bo nawet przez ten szlak meksykański ludzie z polskimi wizami szli. A już takim absurdalnym, naprawdę elementem są te ekipy z Bollywood, które miały tu kręcić filmy, a ci ludzie nie widzieli nigdy nawet kamery z bliska. Znaczy, to pokazuje o skalę tej patologii.
To, panie proszę, to powiedzmy parę zdań o tym, jaka jest propozycja Platformy, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, bo polski biznes wiadomo, że potrzebuje rąk do pracy. Tak? On chciałby, żeby Polskę bardziej otworzyć przy takim bezrobociu w okolicach 5%, to wiadomo, że w największych miastach tych rąk do pracy brakuje. Czy wy jesteście za tym, żeby otworzyć Polskę na pracowników z tych chociażby kierunków Indie, Pakistan, Bangladesz, Uzbekistan, Północna Afryka, czy nie?
Polska po pierwsze powinna mieć politykę imigracyjną.
To jaka jest platforma polityka migracyjna?
Dzisiejszej polityki migracyjnej nie ma, bo to był przerzut ludzi. I to wcale nie do polskich firm.
Panie pośle,
polskie firmy były tylko... jakimś pośrednikiem i udającym tym, że nie mają zainteresowanie.
Ludzie, w Warszawie pan widzi ludzi z tych krajów.
Zgoda, ale mówimy o skali. I teraz prawdą jest to, że polskie firmy potrzebują rąk do pracy. Mm-hmm. I no trzeba zbudować takie relacje i taką politykę, żeby rzeczywiście uczyć się też od krajów, które od lat z tego korzystają. Przecież...
To od kogo mamy się uczyć?
Wie pan, znaczy ja się powołam na te złe Niemcy, które politykę migracyjną prowadzą od dziesięcioleci.
Oj, chyba średnio tam wychodzi ta niemiecka polityka migracyjna.
Wie pan co, ja nie wiem, czy średnio, czy nie. Jak obserwuję Niemcy i mam wielu znajomych w Niemczech, to widzę, że oni bardzo mocno weryfikują kompetencje ludzi, których chcą ściągać. I to od wieków. Przepraszam,
Angela Merkel
od dziesięcioleci.
Od dziesięcioleci naprawdę za rządów Angeli Merkel.
Wie pan co?
Zaproszenie do Europy.
Ale wie pan, kogo oni brali?
Jak
pan
mówi, tych naprawdę Niemcy tak ale, weryfikowali wszystkich ale, i w tych ośrodkach dla uchodźców i tak dalej.
Niech pan sobie przypomni, nawet w tej fali migracyjnej wielkiej, błędem było zaproszenie przez Merkel danie takiego komunikatu. Natomiast jakby pan popatrzył, jak służby niemieckie działały w obozach dla uchodźców w Turcji i kogo zapraszały do Niemiec, jak zapraszały lekarzy, jak zapraszali inżynierów, jak oni to robili.
Czyli Niemcy wzorem...
Nie wzorem, tylko
to kto?
Wie pan, my musimy znaleźć polską... Znaczy,
ale pytanie jest proste. Otwierać się, nie otwierać się.
Ale wie pan, myśli pan, że to jest takie proste pytanie?
Nie, absolutnie. Nie
ma odpowiedzi.
Nie myślę,
tak,
że jest proste, tylko
nie ma odpowiedzi.
To wy chcecie rządzić Polską. Nie ma odpowiedzi. Pytam, jaki macie pomysł na ten akurat obszar działalności.
Ale niech pan nie zadaje pytania, które z gruntu jest z fałszywą tezą, bo nie można powiedzieć na takie pytanie tak nie. Polska potrzebuje rąk do pracy wykwalifikowanych. Jeżeli będziemy prowadzić politykę tak jak dzisiaj, że przyjdzie lista do konsula, nie wiem, strzelam, w Bangladeszu i jest 200 osób. Ekipy filmowej, bo taką akurat potrzebujemy, nie wiem, w włoskiej filmówce i potrzebujemy 200 osób, a ci ludzie są kompletnie nie mają tych kompetencji. Znaczy, to nie jest polityka, tylko to jest przerzut ludzi. Więc my mówimy, jeżeli jest zapotrzebowanie, nie wiem, na pielęgniarki, na lekarza, na inżyniera, na technika budownictwa, czy na kogokolwiek, no to trzeba weryfikować ludzi na miejscu i takich ludzi do Polski ściągać. Ale to musi być weryfikacja służb i nie może to być wydawana wiza na stoliku przed ambasadą, no bo to jest absurdalne. Żadne państwo tak nie wpuszcza do siebie imigrantów. Żadne państwo nie wpuszcza bez kontroli ludzi, którzy mogą być powiązani z obcymi służbami, mogą być powiązani z terroryzmem. Znaczy gdzieś musi być granica takiego absurdu. Nie może być stolik z wizami przed ambasadą. No, to nie jest polityka migracyjna. Mamy od tego służby, mamy służby konsularne i mamy weryfikację na miejscu też. I to jest coś, z czego musimy pilnować. Jeżeli ma pan firmę w Polsce, która zachęca do sprowadzania ludzi i raz wysyła listę setki ludzi, potem drugą setkę, potem trzecią setkę, a potem się okazuje, że nikt nie pracuje w tej firmie, znaczy to są ludzie, których należy też ścigać w Polsce.
A mówił to Sławomir Neumann, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobrego dnia panu posłowi. Życzę i państwu do usłyszenia.
Wzajemnie.
Radio Plus. Sedno sprawy.